Chwała Jezusowi, bracia i siostry. W liście do Rzymian, chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie list do Rzymian, w liście do Rzymian, 15 rozdziale, 13 wersecie, czytamy: a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Apostoł Paweł wielokrotnie w swoich listach wspomina o trzech cnotach. Tymi cnotami narodzonego na nowo chrześcijanina jest, o czym wiemy, jest miłość, jest nadzieja, jest wiara. I powiem wam szczerze, bracia i siostry, kiedy zastanawiałem się nad dzisiejszym tematem i swoją usługą, kiedy rozważałem temat i kiedy myślałem, czym mógłbym usłużyć, rozmyślałem również o tych trzech cnotach, to doszedłem do wniosku, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zastanówcie się nad tym. Na temat wiary słyszeliśmy wiele kazań, prawda? Wiele nauczań, poziomu wiary nawet. Słyszeliśmy wiele nauczania na temat miłości. Na temat miłości agape, miłości fileo, również tej fizycznej miłości eros. Ale kiedy się nad tym zastanawiałem, to stwierdziłem, że tak naprawdę nie przypominam sobie, żebym kiedyś słyszał nauczanie poświęcone całkowicie nadziei. Nie mogłem sobie jakoś tak przypomnieć, czy już na pewno niedawno nie było takiego kazania czy nauczania, które bym słyszał na temat nadziei. I powiem wam szczerze, to mnie jakoś tak zachęciło do tego, żeby właśnie poświęcić to rozważanie, to przygotowanie tematowi nadziei. Nadziei, która jest przecież jednym z filarów obok wiary, obok miłości. Kiedy tego filaru brakuje, to kiedy napierają jakieś siły na nasze życie, to możemy się nie ostać, możemy się przewrócić. Bracia i siostry, dlatego przy dzisiejszej okazji zgłębimy temat nadziei i jednocześnie zastanowimy się, dlaczego nadzieja jest tak ważna w naszym życiu. Ta chrześcijańska nadzieja, bo z pewnością ludzie, którzy nie wierzą, którzy są ateistami, też posiadają nadzieję. Muzułmanie też posiadają nadzieję. Ludzie innych wyznań posiadają nadzieję, ale ja dzisiaj nie będę się skupiał na ich nadziei, bo ja nie znam ich nadziei. Ja będę dzisiaj mówił o nadziei chrześcijańskiej, o nadziei ludzi wierzących, o realnej nadziei i koniecznej i ważnej nadziei ludzi wierzących. Powiem wam szczerze, że jest takie polskie powiedzenie, które przyznaję, że wiele, wiele, wiele lat temu sam je używałem. Znamy je wszyscy. Ono się odnosi do nadziei, a brzmi dokładnie: nadzieja matka głupich. Wielokrotnie używane nawet w mediach, dziś przy różnych okazjach. Czy rzeczywiście tak jest? Czy nadzieja jest matką głupich? A może odwrotnie? Ci, którzy nie posiadają nadziei, są głupcami. Ci, którzy nie mają na czym się wesprzeć, na czym stanąć, im czegoś brakuje. I właśnie chciałbym, żebyśmy dzisiaj się nad tym zastanowili. Co moglibyśmy powiedzieć na temat nadziei, jeśli ktoś kogoś z was wyrwałby z ławki do odpowiedzi? Czym jest nadzieja, ta chrześcijańska nadzieja? Na wstępie, bracia i siostry, należałoby zaznaczyć, że nadzieja w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Bez nadziei trudno przechodzić przez trudności dnia codziennego. Kiedyś również czytałem takie zdanie, chciałbym je teraz zacytować, a ono brzmi następująco. Mając nadzieję, żyjesz, gdy ją tracisz, to w środku już umierasz. Mając nadzieję, żyjesz, ale kiedy tą nadzieję tracisz, gdzieś tam w środku już w tym momencie umierasz. Brak nadziei to kapitulacja. Na ten przykład dla osób ciężko chorych, nie posiadających żadnej nadziei na rychłe wyzdrowienie, na powrót do zdrowia, ten brak nadziei może niestety okazywać się nawet na tyle niebezpieczny, że może prowadzić do śmierci, może prowadzić załamanie umysłowe, psychiczne tego człowieka i w rezultacie ten człowiek podłamany odchodzi, umiera. W obliczu nieszczęścia, tragedii, nadzieja łagodzi lęki i bóle, bo nadzieja powstrzymuje zniechęcenie, bierność życiową, apatię. Jednocześnie inspiruje do życia, do optymizmu, do takiego optymistycznego spojrzenia w przyszłość, do takiego spojrzenia z wiarą, że będzie lepiej, że Bóg się zatroszczy. To jest właśnie nadzieja u ludzi wierzących, że Bóg się zatroszczy, że Bóg będzie prowadził i będzie lepiej w przyszłości. Chcąc, bracia i siostry, również w jakiś sposób zdefiniować nadzieję, można by było powiedzieć, że to oczekiwanie z ufnością na spełnienie Bożych obietnic, ale spełnienie Bożych obietnic w obecnym życiu, teraźniejszym, ale także spoglądanie w tą przyszłość i również tą odległą przyszłość. Bracia i siostry, wróćmy jeszcze raz do fragmentu listu do Rzymian, ten, który na wstępie był zacytowany z 15 rozdziału, 13 werset, w którym czytamy: a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem. Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem. Nadzieja również wywołuje radość i daje pokój, bo Bóg w Chrystusie, co czytamy w 1 Tymoteusza 1:1, jest nadzieją i to Bóg nadziei napełnia wierzących radością i pokojem, czyli Bóg poprzez nadzieję dotyczącą odległej przyszłości daje nam już dzisiaj radość, daje nam już dzisiaj pokój. Dlatego nadzieja jest tak dla nas potrzebna, jest dla nas tak ważna, szczególnie w tych chwilach, które są trudne, które nie są łatwe. To ona sprawia, że potrafimy przejść przez te trudności, przez te doświadczenia. To nadzieja daje nam ten entuzjazm, daje nam siłę. Bracia i siostry, chcąc jeszcze bardziej obrazowo przedstawić zależność pomiędzy tymi trzema cnotami, wiarą, nadzieją i miłością, można by było porównać te trzy cnoty do rośliny, powiedzmy do kwiatu, który składa się z korzenia, z łodygi i oczywiście z kwiatu czy owocu, w zależności jaka to jest roślina. I tak obrazowo patrząc na ten przykład, z korzenia wyrasta łodyga, która przenosi substancje odżywcze, przyczyniając się do powstania kwiatu, a potem owocu. Korzeń rośliny obrazuje wiarę, z której wypływa właśnie nadzieja, przedstawiona jako łodyga, a z owocu wiary i nadziei przychodzi właśnie miłość. Czyli tak jak widzimy, jest korzeń, jest łodyga i jest ten owoc, jest ten kwiat. Tym łącznikiem między korzeniem, między wiarą, a tym kwietostanem, między owocem jest łodyga, która jest nadzieją. A w połączeniu korzeń i łodyga daje nam kwiat, owoc, wiara i nadzieja daje nam miłość, która jest owocem. Tak zupełnie obrazowo pomyślałem sobie, że to jest dobry przykład, żeby jeszcze bardziej jakoś tak naświetlić te trzy cnoty. Miłość, nadzieję i wiarę. Bracia i siostry, chcąc jeszcze odwołać się jeszcze bardziej do przykładów biblijnych, w Starym Testamencie czytamy o Abrahamie. Jest to przykład bardzo nam znany, często do niego wracamy, ale jakże pięknie on właśnie obrazuje tą nadzieję, którą człowiek pokładał w Bogu. Czytamy w liście do Rzymian, 4 rozdziale, 18 wersecie takie słowa: Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, czytamy, że uwierzył. Abraham wbrew nadziei, wbrew tej ludzkiej nadziei, okolicznościom, żywił nadzieję. Tak jak wiemy, Abraham spodziewał się, oczekiwał ciągle razem z swoją żoną Sarą potomka, syna. Z punktu ludzkiego, biologicznego, z punktu medycznego, tak naprawdę w tym okresie swojego życia nie mieli żadnej nadziei po ludzku, aby się spodziewać tego potomka. Tak współczesnie mówiąc, Sara była już dawno kobietą, która przeszła menopauzę, przekwitła. Abraham miał w tamtym okresie około 100 lat. Przyznacie, że nie jest to czas, może bardziej jest to czas, żeby spodziewać się prawnuków, jest to czas, żeby spodziewać się wnuków, a już na pewno nie pierworodnego syna. Tak po ludzku to zupełnie było niemożliwe. A więc Abraham wbrew nadziei, rozumiemy to teraz? Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, czytamy, że uwierzył. Jego serce rozpalone było oczekiwaniem. Abraham wierzył dzięki nadziei opartej na Bożym Słowie, na obietnicy Bożej. Bracia i siostry, tak jak nam wskazuje definicja nadzieja dotyczy czasu obecnego, co mówiłem już na wstępie, definiując nadzieję. Nadzieja dotyczy czasu obecnego i szeroko pojętego czasu przyszłego. Czasu przyszłego, jak i również czasu przyszłego wieczności. A więc nasza chrześcijańska nadzieja dotyczy także naszej wieczności. Czyli tego momentu, mówiąc wprost i dosłownie, kiedy umrzemy, kiedy nasze oczy się zamkną ostatecznie i trafimy do wieczności z naszym Zbawicielem. To jest również realna chrześcijańska nadzieja i nasza nadzieja dotyczy także tego czasu wieczności, nie tylko tego obecnego, teraźniejszego, choć on jest nam tak bliski. My nim żyjemy i często ta nadzieja właśnie, ta wieczna, ona gdzieś jakaś taka nie jest żywa w naszym sercu, bo bardziej żyjemy tymi teraźniejszymi rzeczami związanymi właśnie choćby nawet z tymi przyziemnymi sprawami, jak kupno nowej pralki, wysłania dzieci do szkoły, czy borykaniem się z naszym zdrowiem, a więc pójściem do lekarza i tak dalej, i tak dalej. Bóg o tym dobrze wie. Bóg o tym dobrze wie. Bóg nas stworzył, wie, jak jesteśmy skonstruowani, a więc w swoim słowie wielokrotnie podkreśla temat tej nadziei dotyczącej wieczności. Jest wiele obietnic, które wskazują nadzieję dotyczącą wieczności. Między innymi w objawieniu Jana 21 rozdziale od 3 wersetu czytamy takie słowo. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będę mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierć już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie, oto wszystko nowym czynię i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfą i omegą, początkiem i końcem, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Wspaniała obietnica. Czyż to nie piękna obietnica dotycząca tego czasu wieczności? Do wszystkich spragnionych, obciążonych, utrudzonych Bóg mówi, że kiedyś to się zmieni, skończ, nie będzie płaczu, nie będzie mozołu, będzie radość, będzie wieczna wolność. To jest realna nasza chrześcijańska nadzieja. Realna, prawdziwa dla wszystkich wierzących, pojednanych z Bogiem, pojednanych z Jezusem Chrystusem. Niestety nie wszyscy mają tę nadzieję. Nie wszyscy mogą nią się chlubić, z niej się cieszyć. Dla ludzi niewierzących śmierć jest wielką zagadką, jest niewiadomą. Śmierć nie przynosi niczego dobrego, jest końcem, a nie początkiem, jak dla wierzących. Dla nas jest początkiem, my zamykamy, oczywiście każdy z nas nie chce odchodzić, bo nam tu jest dobrze, cieszymy się, mamy swoich bliskich, ale mamy, których kochamy i to nas też trzyma, mamy Kościół i tak dalej, przyjaciół, ale mamy nadzieję, że właśnie jest takie miejsce, gdzie realna, to jest nasza realna nadzieja, że Chrystus przygotował dla nas miejsce i tam będziemy z Nim wieczności, i tam będzie czas wiecznej szczęśliwości, i tam odbierzemy nagrodę. I nasz trud ma sens, on będzie kiedyś uhonorowany, nagrodzony. To jest realna nadzieja. Ale ludzie niewierzący, tak jak powiedziałem, nie mają tej nadziei. Boją się śmierci, choć często nie widzą też sensu życia i po śmierci niczego dobrego się nie spodziewają. Ale w odróżnieniu od nich wszyscy wierzący mają nadzieję i Bóg daje nam nadzieję. Wszystko, co dzisiaj robimy, przeżywamy, doświadczamy, będzie miało koronowanie w przyszłości. Dlatego wszelki wysiłek, trud nie jest daremny, bo zostanie doceniony, uhonorowany i nagrodzony. Ci, którzy wybrali Chrystusa, mogą spokojnie też oczekiwać tej realnej chrześcijańskiej nadziei. Bracia i siostry, nasza nadzieja dotyczy wieczności, tak jak powiedziałem. Ale tak jak też i powiedziałem, nasza nadzieja dotyczy teraźniejszości, czasu obecnego. Skoro tak, jaka powinna być nadzieja, którą możemy pokładać w Bogu w tym teraźniejszym życiu? To jest dość ważne pytanie. Po pierwsze dlatego, że wielu ludzi oczekuje od Boga wręcz niestworzonych rzeczy, nierealnych rzeczy. Jest nawet taki trend, który głosi, że jeśli się nawrócisz, narodzisz na nowo, to będzie już tylko będzie cudownie, wspaniale i kolorowo. Słyszeliśmy takie głosy. Każdy twój problem będzie rozwiązany, bo ty w ogóle już nie będziesz miał żadnych problemów. Po prostu to będzie czas wiecznej szczęśliwości. Tylko się nawróć, tylko pojednaj się z Chrystusem. Jest takie przekonanie też i tak ludzie są nauczani. Nie będziesz już chorował, będziesz miał wspaniałych przyjaciół. Bóg będzie ci tak błogosławił, że będziesz już bogaty, że będziesz bogaty, niczego ci nie braknie. Tego się naucza ludzi, oni tego tak naprawdę szczerze oczekują. A w momencie, kiedy przychodzą takie różne sytuacje, które się nie spodziewają, to się okazuje, że tak naprawdę tak nie jest. To nie jest tak naprawdę do końca prawda. Prawdą jest, że Bóg nam daje wspaniałych przyjaciół. Ale są to tylko ludzie, którzy potrafią zawieść. To prawdą jest, że Bóg nam błogosławi i mamy na tyle finanse, że możemy egzystować, ale również przeżywamy niedostatek. To się zdarza. Bóg nam błogosławi i dopisuje nam zdrowie, ale także zdarza się, że ludzie głęboko wierzący zapadają na różne choroby i z tym się borykają. A więc tak do końca to nie jest prawda. I ci ludzie, którzy pokładają nierealną nadzieję w Bogu, tą nierealną nadzieję, przychodzi moment, że niestety się zawiodą. I z przykrością muszę powiedzieć, że odchodzą, bo oczekiwali zupełnie czegoś innego. Im się mówiło, uwierz w Pana Jezusa, a będzie wszystko pięknie, kolorowo. A okazuje się, że tak nie jest. Muszą się zmierzyć z tą realnością. A Słowo Boże mówi, że Bóg da wspaniałych przyjaciół. Bóg również zatroszczy się o te różne kwestie dotyczące bytu. To jest prawda. Ale to nie znaczy, że nie będziemy przeżywać różnych sytuacji. A więc nadzieja musi być realna, nie jakaś wymyślona, niestworzona. To po pierwsze. A po drugie, też tak bywa, że ludzie sami tworzą sobie jakieś plany, swoje plany, na których im bardzo zależy, oczekując, że Bóg je wesprze, że Bóg się do nich przyda. Coś sobie, nie powiem, że obzdurali, bo to nie są bzdury, to są bardzo ważne rzeczy życiowe, dotyczące jakichś życiowych decyzji, ale to są, oni sobie sami poukładali to. Oni sobie sami to wymyślili i skoro uważają, że to jest dobre, to teraz Bóg powinien do tego się przyznać i to pobłogosławić i mnie wesprzeć. To jest druga taka sytuacja, którą zauważam. Pokładając nadzieję, że Bóg ułoży ich życie w taki sposób, jaki oni sami chcą, jaki oni planują. Taka nadzieja, wiemy, że również zawodzi, bo życie różnie się układa, a Bóg ma różne plany i w różny sposób je realizuje, niekoniecznie akurat w taki sposób, jak my tego oczekujemy, jak my to widzimy. Bracia i siostry, w związku z tym, jaka powinna być prawdziwa nadzieja? Ta właściwa, ta, która nie zawodzi. Myślę, że takim dobrą wskazówką, takim dobrym fragmentem, który nas w jakiś sposób ukierunkowuje w kierunku nadziei, żebyśmy mieli tą świadomość, jaka ona powinna być, jest fragment z listu do Hebrajczyków, 13 rozdział i od 5 wersetu czytamy. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestańcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, niech nie będę się lękał, cóż może uczynić mi człowiek. To jest nasza prawdziwa, realna nadzieja. Wspaniała obietnica. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Gdy jest trudno, ciężko w naszym życiu, gdy nie układa się tak, jak chcemy. Bóg zawsze jest z nami, On jest blisko i te rozwiązania, które przychodzą do naszego życia, nie muszą być wcale takie, jak my sobie poukładaliśmy i jakich my oczekujemy. I bracia i siostry, one także wcale nie muszą przychodzić tak szybko, jak my chcemy. Niekiedy trzeba dłużej poczekać. Abraham czekał wiele lat. I te wiele lat dla niektórych z nas w różnych kwestiach również są do oczekiwania. Nie jest tak, że coś przyjdzie od razu, tak jak my chcemy. A ten czas oczekiwania jest potrzebny, bo on służy nam ku naszej przemianie. Także Bóg dobrze wie, co robi. Wszystko może zupełnie inaczej się potoczyć, niż my myślimy i niż my chcemy, ale to nie znaczy, że źle. To wcale nie znaczy, że źle, bo to jest dobre dla nas, o czym nie zawsze od razu w tym momencie jesteśmy świadomi, ale później dochodzimy do wniosku, że tak, to było dobre rozwiązanie. Bo Bóg jest zawsze obok nas i nie pozwoli nam zginąć. Amen. Bracia i siostry, jakiś czas temu w jednym z marketów w kolejce spotkałem znajomą swoją, z którą wymieniłem kilka słów, a w związku z tym, że jej nie widziałem kilka lat, to się zapytałem o jej dzieci. Sam mam dzieci, a więc ten temat mi jest bliski, a więc pytam, a co z tym twoim dzieckiem, które chorowało? A ona mówi, ty wiesz, co się zdarzyło? I zaczęła mi opowiadać historię. Dziecko było bardzo poważnie chore. Jako kilkuletnie dziecko już przyjmowało chemię, jeździli do nefrologa. Nie pamiętam, jakie to było dokładnie schorzenie. W każdym razie bardzo poważne schorzenie. Jeździli do kliniki, do Poznania. I pewnego momentu, gdzieś w czasie jednych z wizyt okresu wakacyjnego, mówiąc wprost, ktoś tam coś zaniedbał i ich wizyta została pominięta I oni byli zrozpaczeni i w tej rozpaczy zaczęli szukać jakiegoś innego specjalisty. A w związku z tym, że są z Nowej Soli, do Poznania mają kawałek, do tych ośrodków medycznych, gdzie są dobrzy specjaliści, profesorowie, no trzeba niestety dojechać, Poznań, Wrocław, Warszawa i tak dalej. Zaczęli szukać kogoś tutaj blisko i znaleźli jakąś panią doktor w Zielonej Górze. Wyobraźcie sobie, że pojechali do niej, ta pani przestudiowała jeszcze raz chorobę tego dziecka, to był nefrolog, i zaaplikowała zupełnie inny lek, który nie był brany pod uwagę w tej klinice poznańskiej. I wyobraźcie sobie, że po dwóch bodajże miesiącach to dziecko wyzdrowiało i do dzisiaj jest zdrowe. I ta moja przyjaciółka jest głęboko wierzącą katoliczką. Ja z nią rozmawiałem i oczywiście to była wspaniała okazja, żeby zejść na temat wiary, wiary w Boga, naszej wiary. I ona wprost powiedziała, jak to jest tak często, że my coś chcemy i oczekujemy tak po naszemu, a Bóg ma zupełnie inne rozwiązania. I to przyszło zupełnie inne rozwiązanie dla egzystencji tej rodziny. Ale to była, wierzę, Boża odpowiedź, bo ona jest szczerą osobą, szukającą Boga na ten czas tak, jak potrafi. I Bóg odpowiedział. I tak Bóg odpowiada. Nie zawsze tak, jak chcemy. Bo może oni by oczekiwali w tym Poznaniu rozwiązania. Ale Bóg dał im rozwiązanie bliżej, tutaj i lepiej. Także Bóg ma swój czas, swoje sposoby i rozwiązania. Ale bracia i siostry, zastanówmy się, czy jest jakiś sposób, dzięki któremu można by było wygenerować większą nadzieję w sytuacjach, gdy jej potrzebujemy, gdy ona jest potrzebna. A nasza dusza jeszcze bardziej potrzebowałaby nadziei, żeby jeszcze bardziej żyła tą nadzieją, niż ją posiada obecnie. Czy jest jakiś sposób, żeby tą nadzieję wygenerować? Czy jest to możliwe? Myślę, że bracia i siostry jest. Myślę, że jest taki sposób. Myślę, że mogły być to trzy źródła, z których można by było zaczerpnąć nadziei, kiedy nam jej brakuje, kiedy jej potrzebujemy. I chcę wam powiedzieć, że nie jest to nic, o czym byście nie wiedzieli. To nie jest coś, co ja wyczytałem z jakiejś książki i teraz chcę wam tutaj jako jakąś nowość podać. Nie, wy o tym wiecie i ja wam tylko o tym przypomnę. Po pierwsze, możemy czerpać naszą realną nadzieję, patrząc na to, co Bóg wcześniej dla nas uczynił. Patrząc na to, co Bóg dla nas uczynił w naszym życiu. Oglądając się wstecz na ten moment życiowy, twojej przemiany, tego, co Bóg uczynił, co otrzymałeś od Boga. Kiedy patrzysz wstecz i się nad tym zastanawiasz, to buduje naszą nadzieję. Bo pamiętasz o tym, co Bóg uczynił dla ciebie kiedyś. A więc jeśli kiedyś to uczyni również i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, bo Bóg jest niezmienny. Amen? I to jest po pierwsze, bracia i siostry. Po drugie, źródłem nadziei zawsze jest Słowo Boże. Tak było, tak jest i tak będzie. W liście do Rzymian, 15 rozdziale, 4 wersecie czytamy, cokolwiek bowiem przedtem napisano dla naszego pouczenia, napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Nadzieja płynie z czytania i słuchania słowa. Apostoł mówi, że źródłem pociechy nadziei jest Pismo Święte, dlatego że przypomina nam Boże obietnice, Boże działanie. Pismo jest źródłem nadziei, bo w nim jest objawiony Boży głos. Dlatego czytając możemy napełnić się nadzieją, zrozumieć, jaki jest Boży plan względem naszego życia. Poznać ten Boży plan. To było po drugie. A po trzecie, także źródłem naszej nadziei jest wiedza o Bogu, jaki On jest, jaki jest Bóg. Kiedy się nawracamy, zaczynamy poznawać Boga, jaki On jest. W liście Jakuba 1:17 czytamy, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Kiedy powiedziałem, tak jak powiedziałem, kiedy się nawracamy, w tych pierwszych krokach wiary i później przez lata przekonujemy się, poznajemy, jaki jest Bóg, jaki jest dobry, jaki jest łaskawy, miłosierny, jak jest skory, aby nam pomagać, pragnie nam pomagać. Przekonujemy się, że jest niezmienny, tak jak zacytowałem ten fragment z Jakuba. Nie ma w nim żadnej odmiany, chwilowego zaćmienia. Poznajemy, jaki jest wspaniały. Sami namacalnie się o tym przekonujemy. To zmienia nasze spojrzenie na temat nadziei. To zmienia nasze spojrzenie i buduje naszą nadzieję. Właśnie to, że mamy świadomość, jaki jest Bóg. Czyli te trzy źródła, tak jak już powiedziałem, kiedy patrzymy na to, co Bóg uczynił dla nas kiedyś, to buduje naszą nadzieję. Kiedy sięgamy za Słowo, studujemy Słowo, bo Słowo Boże również buduje nadzieję, to także budujemy fundament naszej nadziei. I po trzecie, świadomość, jaki jest Bóg, jaki jest dobry, wspaniały, niezmienny, to także buduje nadzieję. W księdze Jeremiasza, 29 wersecie, 11 werset czytamy: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieję. Bóg dobrze, moi drodzy, kochani bracia i siostry, o nas myśli. Bóg dobrze o nas myśli. Bóg jest dobry i dobrze o nas myśli. Jest niezmienny, nie ma w nim chwilowego zaćmienia. To przekonanie buduje również naszą nadzieję. Drodzy bracia, drogie siostry, Bóg jest Bogiem nadziei. W Nim możemy w nadziei spokojnie spoglądać w przyszłość, pokładać w Nim nadzieję. Życzę sobie, a także wszystkim nam, abyśmy trzymali się tej pewnej, prawdziwej nadziei, a wierzę, że będziemy mogli oglądać wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Bóg będzie wtedy nas wszystkich prowadził. Amen.